Przy telefonie jest pani Hanna Shen i Tajwan. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Prezydent Macron był w Chinach, w Hongkongu cały czas trwają zamieszki, demonstracje, są i ranni, i zabici. W Kurierze Wnet w numerze 65 roku ważna rozmowa: Komunistyczna Partia Chin chce kontrolować twoje życie. Na wszystkie te tematy proszę teraz opowiedzieć słuchaczom Poranka Wnet.
Tak, bardzo się cieszę, że ta rozmowa z generałem Spaldingiem ukazała się w Kurierze Wnet. Warto czytać, warto słuchać Spaldinga. To jest generał w stanie spoczynku, ale to jest przede wszystkim osoba, która współtworzyła strategię bezpieczeństwa narodowego w administracji Trumpa, więc dość dobrze rozumie sposób myślenia tego politycznego establishmentu rządzącego w Stanach Zjednoczonych na tematy chińskie, ale także osoba, która dość dobrze rozumie, w jaki sposób i jakie są cele establishmentu w Pekinie, ponieważ generał Spalding spędził trochę czasu w Chinach, mówi bardzo dobrze po chińsku, ma dużą wiedzę na ten temat. Myślę, że to, co najważniejszego, co mówi do nas, do Polaków, to to, że ten system, który budują władze chińskie, to nie jest system, który oni już w tej chwili tylko i wyłącznie chcą budować u siebie w kraju. Oni to tak ładnie nazywają nowym socjalizmem z chińską charakterystyką, ale tak naprawdę jest to nadal totalitaryzm, komunizm. W tej chwili nawet można powiedzieć, że cyfrowy totalitaryzm, bo do kontrolowania społeczeństwa wykorzystują najnowsze technologie. Ale to, i to jest system, który oni chcieliby także, i o tym już coraz częściej mówią także przedstawiciele elit chińskich, eksportować także do innych państw, państw, które godzą się na współpracę z nimi. W tym wywiadzie generał Spalding także mówi o tym, że no, kraje, które chcą być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, powinny rozumieć to zagrożenie ze strony Chin i powinny uniezależniać się od wpływów chińskich w różnego rodzaju sferach, to znaczy także i w gospodarce, w finansach, ale także w kwestiach tych technologii, czyli no tak bardzo prosto mówiąc, to jest już kolejny przedstawiciel albo były przedstawiciel administracji amerykańskiej, który mówi, no, że trudno być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jeżeli sieć 5G będzie na przykład budować Huawei. To jest także osoba, Spalding w wywiadzie mówi o tym, że większe wpływy chińskie, wydawałoby się tylko i wyłącznie w gospodarce, inwestycje chińskie bardzo często przekładają się na wpływy polityczne. Użył w wywiadzie przykładu i Grecji, także Xi Jinping poza spotkaniem z Macronem miał także spotkanie, był w Grecji ostatnio. I to jest taki przykład państwa, który im więcej inwestycji ekonomicznych, gospodarczych, finansowych w Grecji, no to tym większe są także wpływy chińskie. I to często widać na arenie międzynarodowej, gdzie są między na przykład jakieś rezolucje czy głos sprzeciwu wobec poczynań chińskich. No kilka razy zdarzyło się, że Ateny w tej chwili milczały. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Hongkongu, to rzeczywiście, mamy ostatnio taki bardzo całą serię brutalnych działań policji, zwłaszcza 11 listopada. To był taki dzień, kiedy kilka przypadków, między innymi jeden z młodych studentów został postrzelony, jest w stanie krytycznym cały czas. Wiemy, że policja chińska wchodzi w tej chwili na różnego rodzaju kampusy, na uczelnie w Hongkongu i tam wyłapuje studentów, dochodzi do potyczek. Jest to bardzo, bardzo, są to bardzo brutalne obrazy. Mamy także takie dziwne informacje, że często policja atakuje osoby, które nie są, które nie biorą udziału w protestach, na przykład w centralnej dzielnicy, to jest taka biznesowo-finansowa ulica. 11 listopada policja zaatakowała osoby wychodzące z biur na lunch, na taką przerwę obiadową, i to były zupełnie osoby niezwiązane z protestującymi. Pojawia się więc pytanie, o co chodzi w tej chwili, skąd takie nasilenie tej agresji policji, i odpowiedź, no, prawdopodobnie jest taka, że Chiny i władze chińskie i władze Hongkongu obawiają się wyborów, które niedługo odbędą się w Hongkongu. To są wybory do Rady Dzielnicy. One odbędą się 24 listopada. I wszystko wskazuje na to, że obóz prodemokratyczny, antykomunistyczny, nie ten propekiński, no, może odnieść dość znaczące zwycięstwo. Więc na rękę i Pekinu, i władz Hongkongu jest albo przesunięcie tych wyborów, albo zupełnie ich odwołanie. To jest możliwe w tym momencie, kiedy się wytworzy taki nastrój chaosu. Pokaże się, że jest rzeczywiście dość brutalnie na ulicach Hongkongu, w związku z tym wybory nie mogą się odbyć. Także ten chaos jest na rękę Pekinowi, bo mówi się, że Pekin chce wrócić do czegoś, co próbował wprowadzić już kilka lat temu. W 2003 roku Pekin chciał wprowadzić w Hongkongu ustawę dotyczącą bezpieczeństwa narodowego, która dość surowo, właściwie karą dożywocia, więc bardzo surowo karałaby obywateli, mieszkańców Hongkongu, którzy głosiliby prawo do secesji Hongkongu, którzy by podburzali przeciw rządowi chińskiemu. Wtedy w 2003 roku, kiedy próbowano to wprowadzić, no to 500 000 Hongkończyków wyszło na ulicę. Dziś wielu przedstawicieli establishmentu w Pekinie mówi, że gdyby to prawo wtedy wprowadzono, nie ustąpiono, bo ostatecznie zrezygnowano pod wpływem tych protestów, no to być może nie byłoby dzisiejszych protestów, nie byłoby tej sytuacji dzisiaj i Pekin chce do tego wrócić. I chaos, wprowadzenie takiego chaosu, między innymi wykorzystywanie do tego policji, a także zwraca na to uwagę wielu dziennikarzy, że ci policjanci, którzy atakują w tej chwili na ulicach, nie tylko protestujących, mówią taką czystą mandaryńskim, no więc to bardzo możliwe, że są to żołnierze z Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, o której wiemy, że tych żołnierzy jest coraz więcej. Jeszcze rok temu mówiło się, że chińskich żołnierzy stacjonujących w Hongkongu jest od 6 do 10 tysięcy. Dziś szacuje się, że to jest około 30 tysięcy.
Postawmy tu trzy kropki. Proszę pozostać przy telefonie. Na zegarze godzina 9:02. Hanna Shen z Tajwanu, a w Poranku Wnet za chwilę co będzie, to będzie.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 385 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy.
Hanna Shen, mam nadzieję, że pozostała przy telefonie, bo jeszcze chciałbym zapytać o wizytę prezydenta Francji, ekstrawaganckiego polityka francuskiego, który uważa, że na to uległo śmierci mózgowej, który chciałby się otworzyć na Rosję i który bardzo lubi kłaniać się chińskim komunistom.
No właśnie, zwłaszcza ta wypowiedź na temat NATO przypada także w takim momencie, kiedy no za chwilkę, chyba jutro dokładnie, mamy spotkanie Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym NATO. Im piszą o tym media amerykańskie, ale i także media chińskie, że głównym tematem, który Donald Trump chciałby poruszyć, to jest właśnie kwestia zagrożenia chińskiego. Celem administracji Donalda Trumpa jest takie oświadczenie i uznanie ze strony NATO, że głównym zagrożeniem dla całego bloku są właśnie Chiny. No i ta wypowiedź Macrona, no jak gdyby wpisuje się, pokazująca jak gdyby rozłam w tym obozie NATO, wpisuje się w tą narrację Pekinu. Także rzeczywiście to określenie, że to jest osoba, która no jak gdyby w tych wybiorze sojuszy pomiędzy tym ze Stanami Zjednoczonymi czy Wolnego Świata i sojuszem z dyktaturą z Pekinem, rzeczywiście opowiada się po stronie Pekinu. Także no wizyta w momencie, kiedy jak gdyby cały czas toczą się rozmowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy Stany Zjednoczone szukają sojuszników właśnie w starciu z tym zagrożeniem chińskim, to też jest takie pokazanie, że jednak Macron nie uważa, tak jak Trump, Chin za owo zagrożenie i jest gotowy na duże ustępstwa i współpracę. Oczywiście ta wizyta także jest bardzo dobrze przyjęta przez Pekin. To jest jak gdyby też taka możliwość pokazania Pekinowi, pokazania Trumpowi, że no my nie musimy tylko i wyłącznie stawiać na poprawę relacji i uginanie się przed Stanami Zjednoczonymi. Mamy innych sojuszników, którzy w Europie nas poprą.
O tym też mogą Państwo przeczytać w Kurierze Wnet. Tam rozmowa z Jackiem Bartosiakiem. Czeka nas trzęsienie ziemi o tych wszystkich sprawach geopolitycznych. Jacek Bartosiak co 37 dni pojawia się w Radiu Wnet i mówi o geopolityce. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za korespondencję z Tajwanu. Czekaliśmy na tą korespondencję przez kilka długich chwil. Mam nadzieję, że teraz możemy wrócić do takiego rytmu, który pozwoli nam trzymać rękę na pulsie tego, co dzieje się w Azji, tego, co dzieje się w Chinach, tego, co dzieje się na Tajwanie. Hanna Shen przy telefonie była...
Ja też dziękuję i na pewno będę do Państwa częściej wracać, także bardzo się cieszę, że jestem znowu. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego w Tajwanie. Teraz już jest godzina popołudniowa w Kijowie. Godzina później tam w studio w Kijów jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W tym tygodniu zostanie opublikowany stenogram z rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy, która odbyła się w kwietniu. Poinformował w poniedziałek prezydent USA na Twitterze, zapowiadając, że będzie ona poruszająca. Nie jest to jednak rozmowa, która stała się powodem procedury impeachmentu. Czy na takie stwierdzenie zareagował na Twitterze albo na Facebooku prezydent Ukrainy?
Pierwsza rzecz, to tak słuchając poprzedniej korespondencji, przypomniało mi się, że prezydent Zełenski bardzo często był nazywany tutejszym Macronem. Ciekawy jestem, jak to teraz będzie wyglądać. Oczywiście sprawa Trump-Zełenski jest tutaj cały czas omawiana. Na tą wypowiedź Trumpa nie zareagował Zełenski. To jest w sumie dosyć ciekawa wypowiedź Trumpa, bo w kwietniu Trump rozmawiał z Zełenskim, czy właściwie ta rozmowa podobno dotyczyła gratulacji z okazji wyboru i raczej nikt się nie spodziewał do tej pory, że w tej rozmowie mogłoby być coś istotnego i ważnego. Też pojawia się taki drobny element, bo przecież jeśli chodzi o tą drugą rozmowę 25 lipca, która wywołała dalsze konsekwencje i w ostateczności uruchomiła procedurę impeachmentu, to mówi się, że ta rozmowa cała nie została wciąż opublikowana i właściwie wiele osób domaga się, żeby ta rozmowa została w pełni opublikowana. Zresztą przypomnę, że strona ukraińska zrezygnowała z publikowania swojego wariantu. Wprost nawet prezydent mówił, że nie ma swojego wariantu, jest tylko po prostu rozmowa, która została zapisana w języku ukraińskim. No ale to tylko dowodzi, że w tym wątku niewątpliwie Ukraina otrzymała, chcąc albo nie chcąc, być może przypadkowo, ale asa w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi i że wiele na linii Trump i Zełenski w tym momencie może zależeć właśnie od Zełenskiego. Przypomnę, że Trump zaprosił Zełenskiego do wizyty w Waszyngtonie, do bezpośredniego spotkania i wielokrotnie bardzo pozytywnie o nowym prezydencie Ukrainy się wypowiadał. Ale to nie jest teraz główny temat tego, o czym mówi się na Ukrainie, bo z kolei wypowiedź innego prezydenta, byłego prezydenta jest tutaj szeroko komentowana. Były prezydent Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew, zaproponował dwustronne spotkanie prezydentom Rosji i Ukrainy. O tym poinformowała kazachska agencja Kazinform i przytaczają tę informację ukraińskie media. Ukraińscy eksperci szeroko to komentują. Nazarbajew uważa, że jest potrzebne oddzielne spotkanie Putina i Zełenskiego, że nastąpił dobry moment teraz do takiego spotkania. Potwierdził, że jest też zgoda Zełenskiego na takie spotkanie, a że też w czasie rozmowy telefonicznej powiadomił o takiej możliwości prezydenta Rosji. Nazarbajew z Zełenskim spotkał się w październiku, w czasie, gdy prezydent Ukrainy odbywał wizytę w Japonii. To, że taka propozycja ze strony Nazarbajewa padła i że takie spotkanie zostało zaproponowane, potwierdził w rozmowie z BBC minister spraw zagranicznych Ukrainy Wadym Prystajko. Według Prystajki Zełenski stwierdził, że jest ono potrzebne, bo bez spotkania nie można ruszyć procesu z miejsca. Jednocześnie ukraiński minister zwraca uwagę, że nie oznacza to, że miałoby ono zamienić dotychczasowy format miński czy normandzki. Chociaż na samym początku taka propozycja padała. Przypomnę, że wcześniej już się mówiło, że w ogóle wszystkie te spotkania, które odbywają się teraz w Mińsku, miały się właśnie odbywać w Kazachstanie, ale do tego nie doszło ze względów logistycznych. Kazachstan po prostu jest dalej i szczególnie dla polityków europejskich okazało się, że musieliby lecieć, no co najmniej, jak tutaj się mówi, dodatkowych 5 godzin. A samo spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy według Prystajki raczej nie odbyłoby się, jeżeli nawet do niego dojdzie, nie odbyłoby się w Kazachstanie, ale raczej w Paryżu albo Berlinie. Prystajko uważa, że Ukraina pozostaje pozostanie w ramach formatu normandzkiego, a Francja i Niemcy są tymi siłami, które pozwalają prowadzić negocjacje z trochę innej pozycji niż gdy się rozmawia tête-à-tête. I to jest właściwie ten element najbardziej zaskakujący, bo nie ulega żadnej wątpliwości, że otoczenie i sam prezydent Zełenski bardzo mają ochotę na spotkanie z Putinem, bezpośrednie spotkanie z Putinem, a przecież przez poprzednie lata Ukrainie zależało na tym, żeby właśnie byli pośrednicy przy tych spotkaniach, żeby pojawiały się inne państwa Zachodu, które wzmacniałyby pozycję negocjacyjną Ukrainy. Pozostawienie samej Ukrainy z Rosją tête-à-tête może po prostu dla Ukrainy być niebezpieczne. No a jeśli chodzi o to spotkanie w formacie normandzkim, które pojawia się przecież od września, pojawia się informacja, że już za chwilę do tego spotkania dojdzie. Wiadomo, że o tym spotkaniu z Putinem rozmawiała kanclerz Merkel. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas stwierdził, że spotkanie może się odbyć w ciągu najbliższych kilku tygodni, a ukraińskie media wskazują jako możliwą datę tego spotkania nawet 24 lub 26 listopada. Ale przypomnę, że właśnie o tych kolejnych terminach mówi się od września i nawet ja w tych korespondencjach, przekazując Państwu te informacje, które pojawiają się w ukraińskiej opinii publicznej, już wielokrotnie podawałem różnego rodzaju terminy. Żaden do tej pory się nie potwierdził. A były prezydent Leonid Kuczma, który reprezentuje Ukrainę w Mińsku w ramach spotkań tej grupy trójstronnej, twierdzi, że zostały usunięte wszystkie przeszkody do przeprowadzenia spotkania w formacie normandzkim. To znaczy doszło do wycofania wojsk w Złotym, w Petriwskim, a jeszcze wcześniej takie wycofanie wojsk nastąpiło w stanicy Ługańskiej. Dzisiaj natomiast w formie wideokonferencji powinno dojść do spotkania podgrupy mińskiej do spraw humanitarnych, która zajmuje się sprawami wymiany jeńców. No to by oznaczało, że rzeczywiście te warunki, o których wcześniej mówiła Rosja, że blokują przeprowadzenie spotkania w formacie normandzkim, rzeczywiście zostały usunięte. Ale czy rzeczywiście na wschodzie dzieje się tak, jak to wynika z tej perspektywy politycznej i z tych takich świetnych opowieści z Mińska? No cóż, w ciągu ostatniej doby według komunikatu operacji połączonych sił ukraińskiego dowództwa tej operacji na wschodzie, 15 razy tak zwani separatyści ostrzelali ukraińskie pozycje, 2 ukraińskich żołnierzy zostało rannych. Strzały rozległy się też w Złotym, ale jak to pojawia się w tym oficjalnym komunikacie, takie jest podkreślenie, że w Złotym strzelano, ale nie na tych terenach, na których doszło do wycofania wojsk.
O czym ze studia w Kijowie opowiedział Paweł Bobołowicz, Wojtek Jankowski, Studio Lwów, za chwilę na antenie Radia Wnet. Ja skorzystam z okazji Pawłowi Bobołowiczowi i wszystkim naszym operatorom studyjnym, czyli Kazimierzowi Gajowemu, czyli Wojtkowi Jankowskiemu, czyli Agacie Antoniewicz, czyli Tomkowi Wybranowskiemu, czy Aleksowi Sławińskiemu i Sławomirowi Wróblowi. Podziękuję za to, że udało nam się stworzyć, mam wrażenie, że niepowtarzalną atmosferę 11 listopada, opowieść o tym, co Polacy, w jaki sposób Polacy przeżywają 11 listopada. Udało nam się stworzyć ten most między Radiem Deon. Sławomir Budzik występował w Radiu Wnet i razem tworzyliśmy program z Radiem w Chicago, w którym pewno kiedyś gościem myślę, że była, tak zakładam, że może była pani Ewa Kurek, która jest w studio.
Z radiami, dwoma rozgłośniami w Chicago współpracuję od lat, już nie pamiętam, 15, 20, co jakiś czas telefonicznie, jak jestem w Stanach Zjednoczonych, zawsze bywam u nich i co jakiś czas telefonicznie sobie rozmawiamy na antenie z Polski. Mhm.
Tak, to jest. My mamy gazety na zegarze, godzina 9:14. Za chwilę Wojtek Jankowski, tylko przeczytam Państwu kilka tytułów z dziennika Gazety Prawnej. Paryż rzuca wyzwanie Berlinowi. Macronowskie, nie wiem, w odpowiedzi na pytanie, czy artykuł 5 wciąż obowiązuje, ma swoją potężną wagę, gdy uwzględni się, że nie padło z ust eksperta, publicysty czy szeregowego polityka, lecz urzędującego prezydenta mocarstwa atomowego. Z kolei bezpieczeństwo przybywa instalacji fotowoltanicznych, a wraz z nimi pożarów. To jest 9 strona dziennika Gazeta Prawna. Roboty przejmują fabryki, ale na zakończenie drugie wejście smoka polsko-chińskie konsorcjum zajmie się budową 71-kilometrowego odcinka torów z Czyżewa do Białegostoku. Kontrakt ten może otworzyć Chińczykom drogę do innych zleceń. Polecam Państwu oczywiście najnowsze wydanie Kuriera Wnet. O nim będziemy dużo mówili. Numer 65, listopad 2019 roku. Wywiad z generałem amerykańskim. Ofiar wołanie w Kurierze Wielkopolskim o pierwszym obozie koncentracyjnym, który powstał w Poznaniu w 1939 roku i do którego trafili powstańcy wielkopolscy. Dariusz Brożyniak o tym pisze. Duża rozmowa z Jackiem Bartosiakiem i wiele innych ciekawych artykułów, między innymi Lech Rustecki. Pierwszy rok Wnet na FM. Słowem pisane. Taki jest tytuł tego artykułu. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Krzysztof Skowroński. Usłyszymy się jutro. Dziękuję pani Ewie Kurek za to, że przyszła i była obecna w poranku Wnet.
Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Miłego dnia państwu życzę. Proszę słuchać Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości.